będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywielebni księża, drodzy alumni naszego bydgoskiego seminarium na czele z księdzem rektorem i ojcem duchownym, kandydatki do konsekracji wdów i dziewic, panie Danuta i Jadwigo i Agnieszka, cała wspólnota, bądźcie pozdrowieni w tym wyjątkowym dniu dla życia naszej diecezji. Radujemy się z tej odpowiedzi na takie powołanie do życia według tego charyzmatu dziewic konsekrowanych i wdów. Agnieszka odpowiedziała na to, Danuta i Jadwiga. I prosimy w tej modlitwie, aby Maryja niepokalanie poczęta była dla nich wzorem życia w czystości, w takiej wierności oblubieńcowi Jezusowi Chrystusowi, w posłuszeństwie Jego woli. Otoczyła was niepokalana swoją opieką i była dalej przewodniczką po tej odpowiedzi, której za chwilę udzielicie. Siostry bracia, konsekracja dziewic i wdów to nie jest nic nowego w Kościele. Przeciwnie. Już we wczesnych gminach chrześcijańskich żyły i działały kobiety, które złożywszy ślubowanie dziewictwa prowadziły życie poświęcone modlitwie, takiemu umartwieniu i starały się wypełniać Ewangelię przez dobre uczynki. Wiele z nich rezygnowało z wielkiego tego dobra, jakie jest małżeństwo, by troszczyć się o sprawy Pana i starać się nad wszystko Jemu podobać, to co przypomniał święty Paweł w liście do Koryntian. Ewangelista Mateusz mówi, bo są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Inne składały śluby jako wdowy po śmierci mężów. Mieszkały razem lub osobno, pozostając pod duchowym kierownictwem biskupów. Liczba tych właśnie konsekrowanych i dziewic, i wdów sukcesywnie wzrastała, także wkrótce trzeba było tworzyć wspólnoty mieszkające w klasztorach. I w ten sposób starożytna instytucja dziewic konsekrowanych ze swojego stanu świeckiego przeobraziła się w stan monastyczny. Natomiast Sobór Watykański II wrócił w tym względzie do początku, tego początkowego celu konsekracji i dziewic i wdów. Zalecił odrodzenie stanu dziewic konsekrowanych w jego pierwotnym kształcie, czyli bez włączania się we wspólnotę jakąś zakonną, monastyczną. Po Soborze odrodziła się także konsekracja wdów. O jednej i drugiej formie powołania mówi pięknie Ojciec Święty Jan Paweł II w apostolskiej adhortacji Vita Consecrata. Tam byśmy mogli tę medytację przeprowadzić nad tą nauką. Jeśli mówimy o dopuszczeniu do konsekracji wdów, to chodzi o kobiety, które żyły w sakramentalnym związku małżeńskim, a po śmierci męża nie żyły publicznie w stanie przeciwnym czystości. Jeśli pragną otrzymać specjalne dla nich przeznaczone łaski w postaci daru konsekracji, muszą się zdecydować na życie w czystości, a to przyrzeczenie ma być wyrazem takiego całkowitego oddania się Chrystusowi i takiego pełniejszego się włączenia w służbę Kościołowi. Jest to na pierwszym miejscu służba Kościołowi temu domowemu w tym zakresie, w którym żyją konsekrowane wdowy, czyli rodzinie, dzieciom i wnukom, bo to jest to wielkie świadectwo wiary, wielkie świadectwo oddania się Jezusowi, poddania się Jego prowadzeniu. Ale nie wyklucza to oczywiście zaangażowania szerszego, szczególnie przez modlitwę w różnych intencjach, bo Bóg uświęca ich stan życia i obdarza je taką specjalną łaską przez konsekrację. I dzisiaj, siostry i bracia, w naszej wspólnocie jesteśmy świadkami pięknych obrzędów konsekracji dziewic i wdów. Czytamy w księdze liturgicznej zawierającej teksty modlitw wyczytań takie słowa: konsekracja dziewic należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej. Piękny jest także obrzęd konsekracji wdów. Obydwa te obrzędy przywołują postać Maryi, która jest wzorem wszystkich kobiet w różnym stanie ich życia, na różnych drogach powołania. Jest wzorem dla dziewic, dla małżonek, a także dla wdów. W każdym z tych stanów życia potrzebna jest wierność Chrystusowi, miłość do Chrystusa jako oblubieńca i najgłębsze zjednoczenie z Nim przez oddanie właśnie w tym akcie wiary, w tym akcie konsekracji. I Maryja nam pokazuje dzisiaj naszym paniom Danucie, Jadwidze i Agnieszce, jak ma wyglądać to oddanie, aby rzeczywiście być wiernym Chrystusowi, oblubieńcowi, by nieustannie objawiać do Niego miłość i w tym wymiarze wewnętrznym takim, w tym wewnętrznym zjednoczeniu z Jezusem, ale też w tym wymiarze zewnętrznym, żeby ta miłość objawiała się w konkretnym czynie, w relacji do drugiego człowieka przez budowanie porozumienia, ale równocześnie przez konkretne, dobre uczynki. I może dzisiaj przypomnijmy sobie też i to paniom jeszcze, by takie przedłożenie w tym, co będą przeżywały, ale w naszej wspólnocie warto to zaznaczyć, jakie obowiązki nakłada Kościół na konsekrowane dziewice i wdowy. Te pierwsze dziewice powinny oddawać się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie, codziennie odmawiać liturgię godzin, wedle możliwości każdego dnia uczestniczyć w mszy świętej i adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, czytać Pismo Święte. Dziewice konsekrowane winny też odprawiać specjalne nabożeństwo do Maryi, która jest dla nich właśnie wzorem, ale ma być też dla nich oparciem, takim wspomożeniem. Najważniejsze to zobowiązanie do tej modlitwy, właśnie liturgii godzin, mówimy brewiarzowej, by włączyć się w modlitwę Kościoła, by przez tę modlitwę oddawać chwałę, cześć, uwielbienie Bogu w Trójcy Świętej jednemu, by być w takiej jedności całej wspólnoty Kościoła i śpiewać tę pieśń chwały. Pozostałe te zadania, obowiązki wynikają z odpowiedzi na pytania stawiane w obrzędzie błogosławieństwa przez biskupa. Dzisiaj usłyszymy to. Gorliwszy udział w pełnieniu prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa, naśladowanie Go w czystości i posłuszeństwie, trwanie na modlitwie i czynienie pokuty, wypraszanie miłosierdzia Bożego dla Kościoła i świata oraz chęć pełnienia uczynków miłosierdzia wobec potrzebujących pomocy, a także ofiarowanie trudów i cierpienia za zbawienie własne i innych. To wszystko tkwi w stylu życia, który podejmują wdowy. Na co dzień starają się uczestniczyć w Eucharystii, a poza tym wypełniają swoje codzienne zadania. Dar człowieka jest zawsze przyjęty przez Boga, który mocą Ducha Świętego konsekruje człowieka. Jest w tym, można powiedzieć, pewne podobieństwo do ofiary eucharystycznej, bo człowiek składa dar, którym jest tutaj w Eucharystii chleb i wino, a Duch Święty przemienia te dary w ciało i krew Chrystusa. I każde oddanie się Bogu, ten dar siebie samego, jest właśnie konsekrowany mocą Ducha Świętego, gdzie właśnie Duch Święty przemienia tę osobę, jednoczy ją z Chrystusem oblubieńcem. I dlatego dzisiaj tutaj przy Niepokalanej chcemy przeżywać to oddanie, ten dar, który składają dzisiaj Danuta i Jadwiga jako wdowy konsekrowane i Agnieszka jako dziewica konsekrowana, aby rzeczywiście przeżyły to doświadczenie oddania się na wzór Maryi, ale by rzeczywiście podjęły też te obowiązki, które wypływają z konsekracji, które mają rozwijać ich ten charyzmat, a równocześnie służyć dobru całej wspólnoty.